Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji z cyklu Moja Duchowość witają się dzisiaj z wami
ksiądz Adam Rybicki,
Tomek
i Agnieszka. Jak zapowiedziałam miesiąc temu, dzisiejszą audycją rozpoczynamy cykl dotyczący tej mrocznej strony naszego życia duchowego, a właściwie tego, co sprawia, że to życie duchowe zamiera. Chcemy mówić o grzechu. Dziś będzie o grzechu ogólnie, czyli spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest grzech, dlaczego człowiek grzeszy, czym kieruje się popełniając grzech i wreszcie spróbujemy zastanowić się, jak odzyskać wolność albo jak ochronić naszą wolność, którą grzech nam zabiera.
Chcemy też bardzo prosto powiedzieć, czym jest grzech, dlatego że nie zawsze wiemy, jak rozumieć to słowo i też zobaczyć, że Pan Bóg też jest obecny przy człowieku, który grzeszy i go próbuje z tego jakoś wyciągnąć.
Wydaje się, że nawet jest to potrzeba, aby mówić jeszcze raz o grzechu, dlatego że wiele osób nie rozumie tak naprawdę, czym jest grzech i co to znaczy być grzesznikiem. I uważam, że ta audycja jest właśnie ku temu, by rozwiązać ten problem.
No i właśnie, grzech dzisiaj będzie naszym tematem wiodącym, a oprócz tego, oprócz rozmowy na ten temat, będzie również lektura duchowa i prezentacja książek, które warto czytać, by pogłębiać swoje życie duchowe i by więcej wiedzieć i uczyć się, jak pogłębiać to życie i dowiadywać się także, jakie są zagrożenia naszego życia duchowego.
O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodnym myślom jak nurt Ciebie odejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, Panie, ten podziw, który się w sercu zrywa, jak zrywa się potok, i nie odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, i nie odtrącaj, Panie, moje.
Grzech jest tą rzeczywistością, od której my, ludzie, no nie jesteśmy wolni. I chyba nie na darmo właśnie określamy siebie mianem grzeszników. To znaczy, że nieustannie jesteśmy skłonni do grzechu, do popełniania grzechu, do czynienia tego, co tak naprawdę jest dla nas złem. Czym zatem jest grzech? Na czym polega całe zło takich uczynków, tego typu uczynków? Zanim spróbujemy sobie tutaj na to pytanie odpowiedzieć, posłuchajmy, jakiej odpowiedzi udzielili nam mieszkańcy Lublina, których niedawno spotkaliśmy i mieliśmy okazję zapytać o to, czym jest grzech.
A, to jest przestępstwo według przykazań boskich, co w tym świecie jest nieuznawane.
Brak mądrości.
Przekroczenie przykazania Bożego.
No, coś złego, co człowiek czyni.
Coś niezgodne i z sumieniem, bo to wyrzuca później sumienie taki grzech.
Oczywisto i na trzeba nie chce się wypowiadać. Mam to czasowko bzdury.
Jestem osobą wierzącą, praktykującą,
która przeżyła bardzo intensywnie swoje nawrócenie i takie ponowne narodziny dla Boga. I teraz grzech dla mnie jest odwróceniem się od Boga. Tak naprawdę. Tak po prostu wiem, że wtedy ranię po prostu oblicze Jezusa.
Postępowanie wbrew przykazaniom. Postępowanie przeciwko własnemu sumieniu.
Wiadomo, co to jest grzech. Jak człowiek źle robi, to grzeszy.
To, co robię na co dzień.
Wystąpienie przeciwko prawu Bożemu.
Są błędy, ale dla innych to nie są błędy. Są wypaczenia, ale dla innych nie są to wypaczenia. Nie ma czegoś takiego jak grzech.
Tyle, co wyniosłem z mojej rodziny, z rodziny chrześcijańskiej. Grzech, czyn zły, czyn haniebny, popełniony przeciwko temu, co zostało wyłożone w Piśmie Świętym.
Coś, co jest złe, co jest niezgodne z przykazaniami.
Moją uwagę przykuła wypowiedź tego pana, który powiedział: jestem ateistą i nie chcę się wypowiadać, bo dla mnie to są bzdury. Wydaje mi się, że to może dać nam do myślenia, czy w ogóle można mówić o grzechu bez Boga, bez odniesienia do Boga. I czy to czasami nie jest prawda, że jeśli Boga nie ma, to mówienie o grzechu to są po prostu bzdury. Dlatego jeśli będziemy mówili o grzechu, to zawsze w odniesieniu do Boga, bo tak bez Niego to słowo traci moc i staje się puste i tak naprawdę nie wiadomo w końcu, jakie jest jego znaczenie.
No jest w tym wiele racji, bo zauważmy, że większość tych odpowiedzi koncentrowała się wokół tego, że grzech to jest przekroczenie prawa Bożego.
Tak, czyli albo jakiegoś przykazania.
Odniesienie do Boga, prawda? Do przykazań Bożych.
Ale kto jest właśnie dawcą tej zasady?
Właśnie tutaj ludzie zapominają tak naprawdę, że przekroczenie przykazań nie zamyka się tylko w tym, że Bóg dał nam prawo i my tego się musimy trzymać, tylko że prawo jest po to, aby nam mówić, kiedy, w którym momencie przekraczamy i wchodzimy w coś takiego, co nazywa się obrażeniem Pana Boga. I właśnie te osoby, większość właśnie z nich, widzi w grzechu przekroczenie tylko prawa. Nie widzi Boga i nie widzi, że tak naprawdę jest Bóg obrażany w tym momencie. I chyba to jest najważniejsze, że tak naprawdę wtedy człowiek nie czuje ciężaru grzechu, bo nie widzi, kogo obraża.
Mi osobiście bardzo spodobała się odpowiedź tej pani, która mówiła, że dla niej popełnianie grzechu to jest ranienie oblicza Jezusa. To jest właśnie to, o czym Tomku przed chwilą wspomniałeś, że grzech to nie tylko przekroczenie jakiegoś prawa, jakiejś normy, ale to dotyczy konkretnej osoby. Według mnie grzech to jest po prostu odrzucenie Bożej miłości. Człowiek odrzuca to, czym został obdarowany. Jeżeli miarą wzrostu życia duchowego jest miłość, miłość do Boga, do bliźniego, jako odpowiedź na tę pierwszą miłość, której doświadczyliśmy od Boga, jeżeli człowiek poprzez grzech zaprzecza tej miłości, odrzuca po pierwsze miłość Bożą, a po drugie zaprzecza tej swojej miłości, to znaczy nie potrafi kochać, bo nie kocha, a niszczy poprzez grzech siebie i drugiego człowieka, to tak naprawdę niszczy w sobie to, co jest źródłem jego godności, co jest źródłem jego świętości. Niszczy w sobie ten obraz Boży, który jest w nim od początku. A to nie jest naturalne dla człowieka, żeby żył bez Boga. Jak wspomniałam właśnie, został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i powołany do tego, żeby swoje życie przejść z Bogiem. I ostatecznie być z Bogiem w wieczności, czyli się zbawić. A poprzez grzech zaprzecza temu. Kieruje się zupełnie na inną drogę. Mówi, że to nie jest moja droga, ja nie chcę być zbawiony. Co w tym momencie się dzieje? Zaprzecza swojej naturze. Zaprzecza temu, do czego jest w ogóle powołany.
Tutaj, Agnieszka, powiedziałaś, że człowiek jest stworzony do tego, żeby przejść swoją drogę z Bogiem i potem do Boga ostatecznie trafić, jakby do jego domu. I podoba mi się, kiedy ktoś mówi o grzechu jako o zabłądzeniu, bo w tym słowie zabłądzenie jest właśnie ten sens. Zabłądziłem z drogi, która była moja i która była dobra, czyli ja jestem na jakiejś innej drodze, która nie jest moja, nie jest dla mnie. I w tym słowie zabłądzenie jest też to, że ta droga, którą ja teraz idę, zabłądziwszy, nie prowadzi mnie do celu, do którego jestem stworzony. I wydaje mi się, że mówienie o grzechu jako o zabłądzeniu jest bardzo dobre. Bo zwraca uwagę, że jest gdzieś właściwa droga, ale ja już na niej nie jestem.
Ale wydaje mi się, że to znaczy ja byłabym skłonna do tego, żeby jeszcze bardziej radykalnie mówić o grzechu, bo znamy ten podział na grzechy powszednie i grzechy śmiertelne. No właśnie, grzech śmiertelny. Pojawia się problem śmierci. Jakiej śmierci? Czytamy w Piśmie Świętym, że czy żyjemy, czy umieramy, żyjemy dla Pana. Więc czym dla chrześcijanina jest śmierć? Śmierć następuje wtedy, kiedy grzeszy. A grzesząc odwraca się od Boga, od źródła życia, którym jest Bóg. Tak najprościej moim zdaniem można byłoby określić grzech, dla chrześcijanina jest śmiercią duchową. To znaczy jest, może prowadzić do śmierci duchowej poprzez grzechy powszednie, ale grzech śmiertelny sprawia, że człowiek radykalnie odwraca się od Boga, zrywa z nim jedność. A więc odwraca się od tego źródła życia.
I chciałbym jeszcze dodać, że Pan Bóg stwarzając pierwszych ludzi uczynił ich bez grzechu i to jest bardzo ważna prawda. I trzeba pamiętać, że wszelkie wysiłki, które kierujemy, mamy kierować właśnie w stosunku do Pana Boga, że prawo jest tylko tym elementem, które pokazuje w sposób minimalistyczny, co mamy robić, aby nie zboczyć z kursu. I uważam, że to jest bardzo istotne i nie wolno o tym zapominać.
Powiedzieliśmy więc, czym jest grzech, pokazaliśmy całe jego zło. Bardzo jasno, nazwaliśmy konkretnie po imieniu, czym jest grzech. Jak wielkie zło czyni, zarówno dla człowieka i wiadomo, że nie żyjemy sami, ale żyjemy w otoczeniu innych ludzi. Popełniając grzechy, niszczymy jakoś siebie, ale niszczymy także innych. No i przede wszystkim odrzucamy Boga, który jest miłością. Dlaczego zatem człowiek grzeszy? Skoro domyślamy się, czym jest zło, dotykamy tego zła, nie chcemy często zła, a jednak ulegamy pokusie grzechu.
Mi się wydaje, że człowiek grzeszy dlatego, że grzech jest trochę jak taki trujący, przeterminowany towar, jednak jest tak owinięty i tak przedstawiony i tak w takim opakowaniu nam dany, że po prostu budzi pożądanie, jawi się jako dobro. Ja bym nie wyciągał ręki po coś, co by mi się od razu jawiło jako zło. Jest on tak zareklamowany, tak podany, tak owinięty, tak kolorowy, jest tak promowany, że ja go po prostu chcę. A potem, kiedy go spożywam, zaczynam się źle czuć, być zatruty, a nawet umieram. Mimo, że to opakowanie, które się już zdarło z tego grzechu, jest koło mnie i mi przypomina o tym, że jednak w środku było co innego niż na zewnątrz. Może dlatego właśnie, że jest kolorowy i jawi mi się jako dobro.
To znaczy, można też powiedzieć, że człowiek zawsze jest ciekawy. I ta ciekawość niejednokrotnie go gubi właśnie w ten sposób, że chce czegoś zasmakować, chce coś zobaczyć. Właśnie taką pierwszą ciekawostką było to, że zerwał owoc z drzewa poznania dobra i zła. I w tym momencie przekonał się tak naprawdę, że się bardzo pomylił. Jednak to w człowieku zostało. Ta ciekawość, która wciąż go pcha do tego, aby poznawać, czy to by było dobre, czy złe. I tutaj trzeba wielkiej mądrości, aby zachować wstrzemięźliwość wobec tego, co może nas zgubić.
A mi się wydaje, że, i to bardzo często spotykam się z taką opinią, myślę, że też sama często temu ulegam, myślę, że w ogóle często temu ulegamy, grzeszymy dlatego, ponieważ tłumaczymy się tym, że właściwie wszyscy tak robią. To już jest norma, to już nie jest takie złe. Jakby gubimy ten aspekt indywidualny, to ja grzeszę. Owszem, ja wiem, że inni też to robią, ale czy to znaczy, że ja też mam to robić? Kiedy wiem, że to jest grzech, że to jest zło, a poza tym wydaje mi się, że często popełniamy grzechy dlatego, żeby przykryć jakieś wyrzuty sumienia po grzechach, które uczyniliśmy przedtem. Może to były jakieś drobne rzeczy, ale są wyrzuty sumienia i trzeba to sumienie jakoś zagłuszyć, a więc sposobem na to jest popełnianie kolejnych grzechów, bo teraz już jest łatwiej, jakby pewną barierę przełamaliśmy. No i teraz, no żeby nie przyznać się do prawdy o sobie, żeby tak nie pokazać się w świetle, jakie to ja jestem tak naprawdę nieczysty, no to najlepiej będzie popełnić kolejny grzech i może wyjdę z tego z twarzą. Jakie są motywy, jakimi motywami kieruje się człowiek popełniając grzech? Z pewnością nie wyczerpaliśmy wszystkich motywów. Myślę, że każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenie i wie często, dlaczego grzeszy. I tak mi się wydaje, że bardzo często też powodem grzechu jest nasza zwykła słabość. To znaczy, nie mamy siły przeciwstawić się grzechowi i upadamy. Wiemy, że to nas rani, że uczyniliśmy jakieś zło, że przez to coś zniszczyliśmy, jakieś dobre relacje, zniszczyliśmy jakieś dobre sprawy, może zraniliśmy człowieka i chcielibyśmy się jednak z tego wyzwolić, chcielibyśmy to naprawić, odzyskać pokój serca, jakąś wolność, pewność, że jednak postępujemy na dobrej drodze.
Jeśli tutaj mówimy na przykład o grzechu w odniesieniu do drugiego człowieka, jeśli w tym grzechu pojawiła się moja złość, agresja, coś takiego, to może dlatego zrobiłem to, że zostałem jakoś też źle potraktowany. I dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że na dzisiaj nie potrafiłem jeszcze wybaczyć. Nie potrafiłem powiedzieć, ja chcę odpowiedzieć dobrem za zło, którego ja doświadczyłem. Nawet jeśli to jest zło subiektywne, bo ten ktoś mógł nie chcieć, prawda? Ale mnie zabolało i dlatego teraz atakuję. No i właśnie teraz mówić o jakimkolwiek wyzwoleniu, zaprzestaniu takiego odpowiadania na zło, którego ja doświadczyłem, mówić o tym bez Boga, bez Jego łaski, która to łaska daje mi siłę do przebaczenia, nie ma sensu. To, co ten Pan powiedział na początku. Jestem ateistą i dla mnie grzech to są bzdury, bo bez Boga jak dalej możemy iść?
Dobrze, więc w takim razie jak ochronić się przed kolejnymi upadkami? Upadać będziemy, ale możemy chyba zrobić coś, starać się czynić coś, co sprawi, że tych upadków będzie mniej, może nie będą tak dramatyczne.
To znaczy, według mnie uchronić się można w ten sposób, że z pewnością trzeba powiedzieć grzechowi zdecydowanie, kategorycznie nie. Jeśli człowiek nie będzie zdecydowany, a będzie się wahał, to naprawdę ciężko mu będzie stanąć na równe nogi. I chciałbym tu przytoczyć słowa Pana Jezusa, który wypowiedział je do Faustyny, że nie wynagradzam za pomyślny wynik, ale za trud dla mnie podjęty. Czyli jeśli człowiek nie będzie się starał, nie będzie widział w tym, że walka z grzechem jest potrzebna, jest konieczna, to jest po prostu krótki dystans. Daleko nie zajdzie.
Wspomniałeś o walce z grzechem i to jest taki, można powiedzieć, wymiar negatywny, walczyć. Ja chciałabym powiedzieć o walce z grzechem w sposób pozytywny. To znaczy, jak pozytywnie walczyć z tą słabością, która jest w nas? Nasuwają mi się tutaj słowa świętego Augustyna: kochaj i czyń, co chcesz. A miłość nie pozwoli, żebyś czynił coś złego, bo będziesz wiedział, że grzesząc, czyniąc zło, zaprzeczasz tej miłości, która jest w tobie. Czyli tej miłości tak naprawdę w tobie nie ma. Więc pierwsze jest staranie się o to, by kochać, chcieć dobra dla drugiego człowieka, także dla siebie, ale w rozsądnych oczywiście kategoriach.
Tylko ja mam pytanie wtedy, co jest łatwiej zrobić? Prawdziwie w Bogu pokochać, czy walczyć z grzechem?
Wiadomo, że miłość wymaga o wiele więcej, właśnie, bo to już jest wyjście z siebie,
to
jeszcze
są bardzo
dalej.
Wielkie ofiary.
Tutaj jeszcze Agnieszka zapytała, jak się uchronić od grzechu. To pierwsze, co przyszło mi do głowy, to żeby powiedzieć, że zależy, jaki to jest grzech, i trzeba z tą konkretną sytuacją, z tym konkretnym grzechem skierować się do konkretnej osoby, mądrzejszej trochę od siebie, na przykład do spowiednika, albo do kogoś, kto mnie dobrze zna, jest trochę starszy i trochę więcej w życiu przeżył, i powiedzieć mu o tym konkretnej jednej rzeczy i zapytać go, porozmawiać z nim, jak mógłbym się uchronić od tego konkretnego grzechu. On, widząc wszystkie okoliczności, bo ja mu o tym opowiem, może mi wtedy powiedzieć: według mnie dobrze byłoby, gdybyś to, tego i tego nie robił, a to uchroni cię od tego konkretnego grzechu. Myślę, że bardzo trudno jest powiedzieć ogólnie, jak się uchronić od grzechu. Chyba nawet nie ma takiej odpowiedzi.
W tym, co ksiądz powiedział, jest wiele racji, bo właśnie nie jesteśmy sami z tym grzechem. Mamy wokół siebie ludzi, którzy mogą nam pomóc, ale pierwsze, co powinniśmy uczynić, to modlitwa. Mamy prawo prosić Boga o to, aby On uchronił mnie od grzechu. W każdej modlitwie: Ojcze nasz, zbaw nas ode złego. Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie, prawda? Więc to jest, tak mi się wydaje, to pierwsze. Ja się zwracam do Boga o pomoc i to On mi da moc, On mi da łaskę do tego, żeby wytrwać w czystości serca i nie grzeszyć. Czas naszej rozmowy się kończy. Przyszła chwila na lekturę duchową. Fragmenty z dzieła Nowe życie w Chrystusie, którego autorem jest święty Bonaventura, żyjący w XIII wieku, czyta ksiądz Marek Chmielewski.
Słowa: jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, zaznaczają, że całkowite i doskonałe nawrócenie dokonuje się w łączności z Nim. Jest to jasne, jeśli się podkreśli znaczenie słów: razem z Chrystusem powstaliście z martwych. Wyjaśniając je, trzeba wymienić 5 postaw, które ludzie przyjmują. Jedni nie powstają i nie robią wrażenia, że powstają. Inni robią wrażenie, że powstają, lecz nie powstają. Jeszcze inni powstają tylko pod jakimś względem, a nie całościowo. Są też tacy, którzy powstają, ale nie z Chrystusem. Wreszcie ci, którzy powstają razem z Chrystusem w sposób doskonały. O tych postawach będzie teraz mowa. Pierwsi są oczywistymi grzesznikami, drudzy hipokrytami i obłudnikami. Pierwszą postawę wykazują wyraźni grzesznicy, którzy nie powstają i nie robią wrażenia, że powstają. Oni nie grzeszą publicznie wobec ludzi, lecz wewnętrznie nie mają czystego sumienia i nie dążą na zewnątrz do jakiegoś uczciwego nawrócenia. Ludzi takich często zaskakuje niespodziewanie śmierć, ponieważ rozum ich z powodu niedbalstwa jest jakby uśpiony, mimo że powinni raczej czuwać i zamknąć drzwi serca i okna zmysłów, unikając okazji do zmysłowości cielesnej, aby śmierć nie weszła poniekąd przez okna do domu serca. Oni są jakby powinowatymi diabła. Drugą postawę wykazują ci, którzy robią wrażenie, że powstają, lecz nie powstają. Są to hipokryci i obłudnicy. Do każdego z nich mówi Pan w Apokalipsie: znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stąd w wyobraźni jedynie powstają, nie za sprawą Boga, lecz za podjudzeniem szatana, jakby przy pomocy jakiejś magicznej sztuczki. Życie tych ludzi, będąc pozornym tylko powstaniem, jest godne pogardy z trzech powodów. Z powodu nadmiernego trudu, bo brakuje miłości, która wszystko czyni lekkim, życie ich jest godne pogardy także z powodu bezpłodności dzieł, nad którymi się mozolą. Działalność ich nie ma bowiem znaczenia dla wiecznej szczęśliwości, która polega na oglądaniu Boga. Wcale bowiem do Niego nie dążą. Stąd żaden obłudnik nie przyjdzie przed Jego oblicze i to całkiem słusznie, bo na oczach ludzi czyni tylko to, co niepożyteczne dla Królestwa Niebieskiego. Mówi o tym Zbawiciel: wszystkie swe czyny spełniają w tym celu, żeby się ludziom podobać. Życie ich jest godne pogardy także ze względu na nikczemność winy i kary. Udawana bowiem sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością, lecz podwójną nieprawością. Bo tacy ludzie nie tylko kochają zło, ale czynią rzeczy, o których wstyd mówić. Udają jednak, że dążą do sprawiedliwości. W ten sposób stają się nie tylko winni, lecz ściągają też na siebie karę.
Wysłuchaliśmy fragmentów z dzieła świętego Bonaventury Nowe życie w Chrystusie. A teraz przyszedł czas, aby krótko opowiedzieć jeszcze o tym, co warto przeczytać, aby pogłębić swoją wiedzę na temat życia duchowego. I dzisiaj będzie to książka autorstwa ojca Mariana Zawady, Karmelity Bosego. I książka dotyczy problemu, który podejmujemy w naszej dzisiejszej audycji. Ojciec Marian napisał książkę zatytułowaną Siedem pieczęci zła. Bezdroża człowieka pomiędzy grzechem pierworodnym a śmiercią Boga. Książka w całości traktuje o grzechu i o siedmiu grzechach głównych. Jak autor zauważa we wprowadzeniu do książki, zajmowanie się problemami zła i grzechu w perspektywie świętości może dziwić, ale dopiero wtedy, gdy sobie uświadomimy, jak bardzo one kwestionują ten cel, jak dążą do jego obalenia, czy wreszcie uniemożliwiają jego osiągnięcie, widzimy, jak domaga się to radykalnego postawienia kwestii, a więc jasnego nazwania, czym jest grzech, w jaki sposób zagraża on naszemu życiu duchowemu, w jaki sposób może nas sprowadzić na manowce, na bezdroża. Zachęcając do sięgnięcia po tę książkę, może podam wydawnictwo, w którym można ją zamówić i nabyć. Dla zainteresowanych podam adres tego wydawnictwa. Jest to wydawnictwo Karmelitów Bosych, 31222 Kraków, ulica Glogera 5. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 31222, ulica Glogera 5. I przypomnę tytuł książki, Siedem pieczęci zła, książka ta jest autorstwa ojca Mariana Zawady. Na tym kończymy dzisiaj naszą audycję. Ponownie spotkamy się za miesiąc, 12 lutego. I na zakończenie podam jeszcze nasz adres i zachęcam do korespondencji. Piszcie Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń, z dopiskiem Audycja dla Młodzieży, Moja Duchowość. A za uwagę dziękuję Wam dzisiaj.
Tomek, ksiądz Adam Rywicki
i Agnieszka. Do usłyszenia 12 lutego. Z Panem Bogiem.